Twoje Radio London. Dzisiejsza piosenka na dzień dobry zatytułowana jest Moja Ziemia. Śpiewała Agnieszka Chrzanowska. W programie przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 24 lipca, serdecznie wszystkich wita Jolanta Pawluk. I z miejsca informuję, co dzisiaj Państwo usłyszą, a więc... Najpierw przeczytam pismo otrzymane z londyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, którzy przygotowują się do obchodów 75-lecia istnienia. Potem przypomnę starosłowiańskiego Peruna. Audycja z uśmiechem na twarzy traktować będzie głównie o muchach. Po niej usłyszą Państwo jeszcze fragment pana Tadeusza, litewskim muchom poświęcony, w interpretacji Małgorzaty Maciejewskiej i wiersz Czesława Miłosza, w którym również pojawiają się muchy, śpiewany przez Damiana Łukawskiego. Po niepozbawionej poczucia humoru porcji literatury informacja o tym, że Katowice otrzymały tytuł Miasta Nauki 2024. Część ostatnia programu, nadawanego podczas wielu wakacyjnych wyjazdów, kiedy dużo słyszy się o towarzyszących im kłopotach, przypomni wyjazd niekoniecznie wypoczynkowy i dużo, dużo wcześniejszy.
A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głosy usłyszę u drzwi, czyjekolwiek wejdźcie poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęćby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak my. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry. Dla wszystkich drzwi otwarte, ktoś poda pierwszy ton. Zagramy na góry koncert, buków porą pachnącą, nasiąkną ściany grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną.
W styczniu 2023 roku Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 2 w London w Ontario będzie obchodzić 75-lecie założenia koła. W przygotowaniu do tego wyjątkowego i historycznego wydarzenia nasze koło, jak piszą kombatanci, zadedykuje nowy sztandar, zastępując obecny, który z biegiem lat wykazuje zużycie. Dedykacja i poświęcenie nowego sztandaru odbędzie się w niedzielę 13 listopada 2022 roku na mszy świętej o godzinie 12 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy 419 Hill Street. Po mszy świętej odbędzie się uroczysty obiad w hali Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 80 N Street, podczas którego nastąpi przekazanie nowego sztandaru oraz symboliczne wbijanie gwoździ przez sponsorów. Koło zaprasza wszystkie organizacje, firmy i osoby prywatne do pomocy w dofinansowaniu nowego sztandaru poprzez zakup gwoździ. Na gwoździu można umieścić informacje o organizacji lub firmie sponsorującej. Dedykacje mogą być przeznaczone też dla osób prywatnych, zmarłych członków rodzin i członków stowarzyszenia, którzy walczyli za wolność naszą i waszą. Każdy gwóźdź może pomieścić 3 linie tekstu do 12 znaków w linii. Koszt gwoździ złoty $200, srebrny 150, brązowy 100. Zapraszamy, piszą kombatanci, wszystkich do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu poprzez zamówienie gwoździa, używając załączonego formularza. Szczegóły dotyczące mszy świętej i obiadu będą podane w późniejszym terminie. Tak brzmi oficjalne pismo otrzymane z londyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Dla zasady dodam to, co wydaje się oczywiste, że przez radio formularza wypełnić się nie da, ale z pewnością pojawi się on w sieci internetowej lub w mediach drukowanych.
Coś u coś z niczego, w pustkę życia człowieczego. Mały zastrzyk wyróżowany balsam miękki, sól na rany. W nicu coś u coś z niczego, wciąż gorszego, nie lepszego. Mały zastrzyk wyróżowany balsam miękki. Zaklinanie czarowanie dotykano do twarzy tego bytu człowieczego. Zaklinanie czarowanie dotykano do twarzy tego bytu człowieczego. Ośmiodzienny tydzień stwórczy, boskoludzki z poprawkami. Wyście rzeczy wyście oczy, a ja sobie sen proroczy. Wyście co usłyszeliście, wyście coś nie spodaliście, a ja coś się rozgniewiliście, czego życia spodaliście, czego życia spodaliście. Zaklinanie czarowanie dotykano do twarzy tego bytu człowieczego. Zaklinanie czarowanie dotykano do twarzy tego bytu człowieczego.
Po zaklinaniu czarowaniu śpiewanym przez Annę Szałapak przejdziemy do dziejów słowiańszczyzny północno-zachodniej. Książki Wilhelma Józefa Bogusławskiego wydanej w 1887 roku, z której wybrałam kilka fragmentów na temat dawnych wierzeń i wyobrażeń dotyczących starosłowiańskiego Peruna. Kiedy biały Bóg stworzył świat i zamieszkał w niebie, czarnemu Bogu zechciało się także pozostać w niebie. Stworzył więc miliony biesów, ażeby mu w walce z białym Bogiem pomagali. Ale biały Bóg, widząc na co się zanosi, wziął młot duży, kamienny, uderzył mocno o kamień, aż tu wnet niezliczona ilość światłych duchów przed nim stanęła. Wtedy biały Bóg zawołał najukochańszego syna swego Peruna, rozkazał mu stanąć na ich czele i walkę rozpocząć. Natychmiast Perun zagrzmiał, straszliwie zagrzmiał, ciskał strzały i lał deszcz ognisty. Na próżno biesy usiłowali opierać się. Deszcz ich smagał boleśnie, krociami spadali na ziemię. Walka trwała zacięta. Nie tylko biesy, ale i sam Czarny Bóg uciekać musiał. Mszcząc się jednak za zniewagę, Czarny Bóg w ucieczce zerwał słońce z miejsca, osadził na włóczni i uciekł na ziemię. Ciemność ogarnęła ziemię, a Biały Bóg rozkazał Perunowi dogonić Czarnego Boga, odebrać słońce i na niebie osadzić. Stanął Perun do walki sam jeden, a u Czarnego Boga był cały zastęp biesów. Przemocą trudno było odebrać słońce. Perun puścił się na koncept. Wszczyna spór z Czarnobogiem, kto z nich zręczniej potrafi zanurzyć się na dno morskie. I nie czekając długo, zanurza się w głębi morza, wypływa, a na dowód trzyma w ustach piasek wydobyty z samego dna. Musiał tedy i Czarny Bóg to samo zrobić, lecz jakże poradzić ze słońcem? Honor nakazywał, aby zastęp biesów asystował mu i w morzu. Plunął więc, a przez to utworzył srokę i kazał jej pilnować słońce, które na brzegu złożył. Ale skoro moc szatańska znikła w bałwanach morskich, Perun, nie zważając na srokę, porywa słońce, uderza młotem o wodę, która w tej chwili zamarza na 9 łokci i zmyka co prędzej na niebo razem ze słońcem. Sroka gwałtownie wrzeszczy. Czarny Bóg aż na dnie morza słyszy jej krzyk. Rzuca się do góry z taką siłą, że łbem lód rozbija, wyskakuje na brzeg, ale dowiaduje się od sroki o tym, co się stało. Nie tracąc ani chwili, pędzi za Perunem. Już Perun jedną nogą był w niebie, gdy nadleciał Czarny Bóg i porwał go za drugą nogę. Perun targnął nią silnie i wyrwał, ale u Czarnego Boga został kawał mięsa ze środka podeszwy Peruna. Pozostał więc Czarny Bóg na ziemi, a Perun, stanąwszy przed ojcem, z żalu i sromoty zalewał się łzami. Biały Bóg, radując się, że słońce na swym miejscu zajaśniało, pocieszał Peruna, przyrzekając, że na pamiątkę wypadku i aby synowi jego ulubionemu krzywda się nie stała, tworząc człowieka tak zaradzi, że u wszystkich ludzi nie na jednej nodze, ale na obu nogach podeszwy będą wklęsłe. Biały Bóg dotrzymał słowa. U wszystkich nas jest wklęsłość w podeszwach, a Perun pozostał nieco kulawym. W wyobraźni ludowej Perun miał postać starca z długą siwą brodą, gęstymi brwiami i rzęsami. Włosy ma kędziorami spadające na plecy. Ubrany jest w ognistą koszulę, to chmury i błyskawice. W lewej ręce nosi pełny kołczan strzał, w prawej ręce łuk. Mowa jego grzmot. Oddech, wiatr, siła zapładniająca deszcz. Strzały jego dają się widzieć w postaci błyskawicy. Łuk w postaci tęczy. Walcząc z biesami, Perun wypuszcza na nich strzały z łuku. Burze i wiatry oznaczają krzyki waleczników. Zmożony przez złych duchów, Perun zasypia na zimę bezczynny, ale z odrodzeniem wiosny, kiedy promienie słoneczne nabierają siły, Perun budzi się, młotem swym rozbija lodowate okowy ziemi, którą pobudza do życia i znowu prowadzi walkę ze złymi duchami. Kiedy na ziemi nie było jeszcze ognia, Perun wykradł go z nieba i posłał ludziom w kształcie pioruna. Dlatego wyobrażano Peruna zawsze otoczonego ogniem i płomieniami. Latem Perun, jeżdżąc po niebie na ognistym wozie, pobudzał do życia siły przyrody. Od uderzenia strzał jego o skały albo od uderzenia kopyt koni Perunowych o chmury padają na ziemię deszcze. Przy swadźbie Peruna z boginią ziemią także deszcz. Od Peruna zależało powstrzymanie zjawisk atmosferycznych, dlatego lud słowiański czcił wysoko Peruna. Błagał łaski jego, aby wstrzymał grad, ulewy i burze, straszne dla rolników. Tymczasem biesy, aby przeszkadzać Perunowi, starały się chmurami zaćmić słońce, zerwać z nieba księżyc, zmieszać z obłokami życiodawczy żywioł wodę. Perun uderzał swym młotem i chmury ustępowały. Życiodawcza woda na ziemię płynęła. Wiedząc, że Perun lubi i oszczędza człowieka, biesy wpadały do domów. W takich wypadkach Perun ciskał swe gromy aż do mieszkań ludzkich. Przypadkowo zdarzało się, że i człowiek ginął. A jednak osieroceni po nim uważali to za szczęście. Wiedzieli bowiem, że zabitego uderzeń pioruna nagroda wielka na tamtym świecie oczekiwała. Ognia zaś powstałego od uderzenia pioruna nie godziło się gasić, bo to by do niczego nie posłużyło, a tylko człowiek ośmieliłby się działać przeciw woli Bożej. W innej części książki, poświęconej temu, jak wyobrażano Peruna w innych grupach Słowian, autor pisze, że w południowej Rosji lud wierzy, że ogień od uderzenia pioruna powstały godzi się gasić tylko syrowatką, a w Łużycach myślą, że tylko mlekiem. Z tego, co wyżej powiedziano, widać, że Perun nie był uosobieniem bóstwa Swarożyca, czyli słońca, tym mniej bóstwa Swaroga, to znaczy nieba. Czymże więc był? Z podań ludowych wnieść wypada, że on był rządcą obłoków, grzmotów, burz, błyskawic, piorunów, to jest bóstwem atmosferycznym. A z traktatów zawartych przez Ruś z Grekami w X wieku okazuje się, że gniewu i kary Peruna lękano się strasznie. Dla zapewnienia dotrzymania obietnicy przysięgano na Peruna, a kto złamie przysięgę, niech będzie przeklęty od Boga i Peruna. Tak brzmiała. U najbliższych krewnych Słowian i Litwinów Perkunas, Perun, właściwie Piorun, jako jedno z głównych bóstw czczony był na całej przestrzeni dawnej Litwy, Żmudzi i Prus. Bóstwo to wyobrażano w postaci kobiety. Zwała się Perkunia, z piorunem w ręku, ale zwyczajnie Perun, bóstwo męskie, był starcem brodatym, z obwiązaną głową i twarzą straszliwą, z pociskiem w dłoń. Według kronikarzy XVI wieku Perkunas był bogiem błyskawic, gromu, śniegu i dżdżu. Bałwan jego w bożnicy pod rozłożystym dębem stał na pierwszym miejscu po prawej ręce. Bożnica ta znajdowała się w Prusach, gdzie leży miasto Heiligenbeil, to jest święta siekierka. Tam na ofiarę Perkunowi ustawiczny ogień z dębiny we dnie i w nocy palono. Podobne bałwany stały i w innych miejscach. Podczas uroczystości wiosennych kapłan pogański Wurszajtis, wziąwszy kufel piwa, prosił Perkunosa, aby gromy, grady, błyskawice, dżdże, burze i chmury szkodliwe pohamować raczył. Po czym wypijał piwo i dalej zanosił do innych bogów modły o urodzaje i wszelką pomyślność. Według nowszych badaczy Perkunos, jak u Persów, był bogiem siły niszczącej, niszczącego ognia, gromu, kary, postrachu. Głosem jego były pioruny i gromy. Dzień jeden tygodnia, piąty, poświęcony był razem Słońcu i Perkunosowi, ale Perkunos późniejszy oddzielił się od Słońca zupełnie. Z drzew dąb poświęcony był jemu wyłącznie. Wszystko strzaskane piorunem, dotknięte nim, uważano za poświęcone. Za szczęśliwego poczytywany był człowiek przezeń zabity. Przekleństwa w Litwie wzywały go jako boga pomsty. W czasie piorunów i burzy błagano go o ocalenie. W późniejszych czasach mitologii litewskiej do Perkunasa dodawano Devas. Dodatek ten przysługiwał szczególnie bóstwom złośliwym. Oczywiście więc litewski Perkunas, identyczny z Perunem słowiańskim, był bogiem zupełnie niełagodnego charakteru jak bogi słoneczne, a przeciwnie, zawsze gotowy do walki, ciągle staczający boje z biesami. Słuchał tylko białego Boga, rozkazywał zjawiskom przyrody, gniew swój wyrażał w bardzo dotkliwy sposób dla ludzi, którzy upatrywali w nim bóstwo potężne, lecz mściwe. – Na Rusi przed księciem Włodzimierzem I czczono dwa tylko główne bóstwa – Peruna i Wołosa. O nich tylko wzmiankują starożytne pomniki. Bałwan Peruna już za panowania Igora stał w Kijowie na pagórku. Włodzimierz po powrocie z podróży za morze w roku 980 stawiał w Kijowie posągi bogom, między którymi pierwsze miejsce dał Perunowi, a posąg jego drewniany przyozdobił srebrną głową i złotymi wąsami. W Nowgorodzie posąg Peruna postawiony był nad rzeką Wołchowem w tymże czasie. Niektórzy z rosyjskich dziejopisów mniemają, że Włodzimierz, bawiąc 3 lata za morzem, zapewne u Słowian zaodrzańskich, przywiózł stamtąd do Kijowa gotowe wyobrażenie Peruna na wzór wędzkiego Saturna, który miał złotą głowę. Ale w 10 lat później, przyjąwszy chrzest w roku 990, Włodzimierz kazał bałwany Peruna wrzucić w Kijowie do Ruczaju, a w Nowgorodzie do rzeki Wołchowa. Głęboko jednak zakorzeniony kult Peruna nie dał się od razu wywrócić. Pamięć jego długo jeszcze żyła, a duchowieństwo dla powstrzymania ludu od składania czci Perunowi podsunęło na jego miejsce świętego Eliasza, na którego zlało wszelkie atrybuty i władzę Perunowi właściwe. W Nowgorodzie zaś, na miejscu, gdzie stał bałwan Peruna, zbudowano później klasztor peruńskim nazwany.
Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają w przestworza i spada. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą.
Zapraszamy do reklamy.